Ранок Ноц.
Jest 23:10, to znak nieomylny, że w studiu są już kolejni goście, ale dla porządku przypomnę, że przy konsolecie bez zmian, czyli Piotr Wierzchoń, realizuje program do północy, Ewa Dadus, jesteśmy z Państwem i są też goście z kolejnych grup, bo to są grupy wspólnoty AA. Andrzej, który wielu słuchaczom jest świetnie znany, a przynajmniej jego głos. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I przyprowadziłeś ze sobą, a raczej zaprosiłeś dwoje gości. Jest pani Dorota.
Dobry wieczór.
I pan Piotr.
Dobry wieczór.
No to już się wszyscy przywitaliśmy. A teraz zaczynamy. Wędrówkę w eterze o programie 12 kroków. Dla przypomnienia, dziś jest krok 10, ponieważ kończy się październik. I taka jest tradycja antenowa, że opowiadać o tym, co wasze. I często jest to być może powód, dla którego ktoś wykona telefon, a telefon jest czynny, nie tylko ten nasz antenowy zaufania, którego numer państwo świetnie znają, ale także jeszcze jeden. I tu pani Dorotko poproszę, żeby pani ten numer przypomniała, bo przy tym telefonie dyżuruje ktoś z waszej grupy, tak? Pamiętaj? Nie, pamiętaj, to była po 22. Jest sposób.
Radość życia.
I radość życia.
Numer kontaktowy do punktu informacyjno-kontaktowego to jest 538-896-076, czynny codziennie od 18 do 21, dzisiaj do godziny 24.
Można dzwonić, gdyby ktoś poczuł taką potrzebę.
Zapraszam.
I taką chęć. Możemy zacząć od pani?
Możemy.
Wspaniale. Tym bardziej, że jest pani u nas po raz pierwszy.
Tak.
Proszę czuć się dobrze i powiedzieć nam ta droga. Na programie, w programie 12 kroków, to nie jest pani pierwsza droga.
Nie jest.
Nie.
To jest moja druga droga, drugi program, który przepracowałam. Oczywiście tym programem żyję cały czas. Taka była potrzeba, że robiłam drugi raz ten program. Żyję nim cały czas i była to niesamowita przygoda. Cieszę się bardzo, że mogłam do tego 10 kroku dojść i on towarzyszy mi codziennie.
A no właśnie, codziennie, bo tutaj po 22 też rozmawiali moi goście na temat tego 10 kroku i każdy ma właściwie swój sposób i swoje spojrzenie na ten 10 krok. Są tacy, którzy codziennie, są tacy, którzy częściej stosują ten 10 krok. Są tacy, którzy być może jeszcze inaczej patrzą, ale zawsze chodzi o to, by było lekko, tak? Na sercu, na duszy.
Chodzi o to, żebyśmy się rozwijali, cały czas doskonalili to, kim jesteśmy i doskonalili to, jak jesteśmy użyteczni dla innych ludzi. Ten obrachunek moralny, który robimy, może być robiony doraźnie, natychmiast w razie potrzeby. O tym mówi nasza wielka księga. Może być robiony wieczorem na podsumowanie dnia. Ale są też takie obrachunki, które są realizowane co pół roku, co roku. Dodatkowo. Także jest wiele możliwości, z których można korzystać.
Andrzeju?
Zgadzam się. Witam Państwa jeszcze raz. Jestem alkoholikiem, mam na imię Andrzej. 10 krok to dla mnie krok tego czystego sumienia. Czyli spojrzenie na dzisiejszy dzień w perspektywie takiej, co zrobiłem dobrze, co mi się nie udało dobrze zrobić, czy kogoś skrzywdziłem, czy kogoś obraziłem. I no, ja to często mówię, że najlepszą poduszką do snu jest czyste sumienie. Więc jeśli dzisiaj kogoś zraniłem, to jeszcze dobrze by było dzisiaj naprawić tą szkodę.
Poprosić
o zadośćuczynienie. Jutra może nie być. Ja mam mnóstwo doświadczeń moich przyjaciół, którzy wcale się na drugi dzień nie obudzili. Także szkoda czasu. Ja gdzieś tam usłyszałem kiedyś na meetingu, że mamy czas. No ja już czasu zbyt dużo zmarnowałem, żebym jeszcze cokolwiek odkładał, więc dzisiaj na ten krok 10. Tam jest napisane po prostu z miejsca przyznaliśmy się do popełnionych błędów. Tam nie
z
ma,
miejsca.
Nie ma napisane, że jutro się przyznam, tylko z miejsca. Jest jasno, jasno powiedziane. I dzięki tym 9 krokom, które były wcześniej...
Tak, bo trudno mówić o 10 nie wracając.
Tak.
Prawda?
Te dziewięć kroków doprowadziły do tego, że obudziło się we mnie sumienie, które było zagruzowane tym moimi zachowaniami przede wszystkim. I jak się obudziło sumienie, to już wiem, w którym momencie idę w złym kierunku. To się dzieje w tej chwili automatycznie. Natomiast to nie przyszło tak z automatu. Ja dostałem, realizując program ze sponsorem, dostałem tabelę, według której rozpisywałem swoje urazy, swoje złości, swoje lęki. Bo to powodowało, czy mój lęk, czy moja uraza powodowały, że w jakichś obszarach czułem się zagrożony.
Tak czy inaczej się zachowywałeś wówczas.
I się zachowywałem, używałem swoich wad do tego, żeby jakoś zamaskować, tak to dzisiaj pojmuję, zamaskować swoje braki. A tych braków było, jeszcze do dzisiaj jest mnóstwo, ale dzisiaj je odkrywam. Dzisiaj je odkrywam i mogę coś z tym zrobić. Na tamten czas nie odkrywałem, tylko maskowałem, tak? To maskowanie niestety doprowadzało do tego, że zawsze się kończyło, jak się kończyło. No, głowa miała tylko jedno rozwiązanie, szybko się napić i to było takie rozwiązanie. Dzisiaj szybkim rozwiązaniem, chyba najprostszym rozwiązaniem jest klęknąć na kolana, pomodlić się i przyjrzeć się temu, co tak właściwie, w jakim kierunku ja podążam. Z miejsca.
Co się stało, tak?
Tak, z miejsca podejść do człowieka, któremu... Czasami to jest tak, że muszę podejść do człowieka, którego obraziłem tylko w myślach. Nawet nie wyraziłem tego, ale wiem, że właśnie moimi myślami kaleczyłem ludzi w sposób tragiczny. I to czasami moje myśli bardziej krzywdziły ludzi jak przemoc fizyczna czy jakieś znęcanie się psychiczne. Także niewyrażone myśli też wyrządzają krzywdę. Dzisiaj jestem o tym święcie przekonany. Tak samo jak dobre myśli, niewyrażone, też przynoszą dobre efekty dla tych ludzi, o których się dobrze pomyśli.
Oczywiście, jasna sprawa, bo dobro wraca. Panie Piotrze, dawno pan jest we wspólnocie?
Dobry wieczór. Jestem alkoholikiem, mam na imię Piotr. We wspólnocie jestem od niedawna, dosłownie może od kwietnia, może od maja, coś takiego.
Ale jest pan we wspólnocie, już ten pierwszy krok pan postawił na pewno.
No nie.
Stawia
tutaj
pan
moja
cały
droga.
Czas.
Mam niestety też inne uzależnienia. Mm-hmm. Znaczy niestety, no taka jest moja droga, niestety. Moje pokolenie doświadczyło troszeczkę też innych tak. doznań, mm-hmm. że tak powiem, i tego zła. Wszechobecnego na tym naszym świecie, tak? Więc moje pokolenie dostało nie tylko alkohol, ale i też inne używki, których zacząłem używać, tak jak alkoholu, prawda? Zastępowałem. Często w pewnym momencie to były też i zachowania już.
Tak.
Właśnie tutaj, tak jak wspominał Andrzej, że sama myśl mogła się przyczyniać do tego, że zacząłem się zachowywać w sposób tak, jakbym był pod wpływem. Mm-hmm. Więc wracanie na pewno do pewnych rzeczy. I tutaj zacząłem program, właśnie realizuję, tak jak mi go przekazuje mój sponsor, ten krok 10 już od początku, bardzo pomalutku, więc rozpisuję sobie te swoje wady, żeby je odszukać.
Tak. Trzeba popracować nad tym, prawda? I to
trzeba.
Bardzo uczciwie stanąć w prawdzie.
Aha. No miałem z tym na początku wielkie opory, wielkie problemy, żeby zobaczyć cokolwiek, że jakaś wada się we mnie ukrywa. No bo jak
ale to
ja?
Już jest duża odwaga. To już jest sukces, jak człowiek może spojrzeć szczerze na siebie, chociaż to najtrudniejsze, jak mówił Marian, przed 23, bo i się oszukuje sam siebie to najbardziej tracę, ale to do tego trzeba dojrzeć. A on ma 29 lat trzeźwości. To tak przekazał te mądre treści. Panie Piotrze, a czy pan sam, że tak powiem, z własnej woli dotarł do wspólnoty? Czy ktoś pana przyprowadził, czy ktoś pana zachęcił? Czy się pan o niej dowiedział, nie wiem, z radia, czy z internetu? Ja zawsze o to pytam, bo to jest ważne. Myślę też dla naszych słuchaczy, którzy teraz są razem z nami.
Trafiłem. Na pewno to nie była tylko moja wola. Na pewno, mimo że ja tego nie uznawałem, nie uważałem, że tak jest, na pewno to była wola siły wyższej. Wola mojego Boga, żebym znalazł się najpierw na terapii i znalazł tam przyjaciół, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj, którzy mnie dosłownie pokierowali małymi, drobnymi sugestiami w stronę właśnie stołówki na pierwszy meeting, na który bałem się wejść, okropnie się bałem, bo się spóźniłem, no i jak po co tam wejdę, skoro
czyli taki lęk.
Tak, że będę przeszkadzał.
Sobie pomyślą.
Tak, że będę przeszkadzał, no ale zadzwoniłem do kolegi, no i tutaj te telefony właśnie działają. To zadziałało u mnie nawet, nie będąc na sugestiach, że zadzwoniłem, zapytałem, co ja mam robić, no bo kurde, stoję tutaj, moknę. No tam, już,
wiem,
tam już wszystko się dzieje. Dobra, mówi, idź. Idź, mój przyjaciel, dobry mój przyjaciel obecnie, mówi, idź, tam nikt cię nie wygoni, wszystko będzie dobrze, niczym się nie przejmuj. No i wszedłem, taki skruszony, kurczę, głowa spuszczona, prawda? I no cóż, no nic, kiwnąłem głową, zobaczyli mnie inni, wszyscy się uśmiechnęli. Jeden z nich ustąpił mi miejsce, posadził mnie na swoim krześle, usiadł za mną na stoliku.
No,
no i nic, no i siedzę i słucham.
Ale to było wyjątkowe, prawda?
Tak.
Oni się autentycznie ucieszyli, że pan przyszedł.
Tak.
Czuł pan to po prostu.
No to było coś więcej niż...
Tak. Tak. Pani Doroto, a pani... Pierwsze wejście na meeting, pamięta pani? Jak się pani znalazła?
Pamiętam bardzo dobrze, bo ostatnio moja grupa macierzysta miała 33. rocznicę swojej działalności, więc było dla mnie niezwykłe móc uczestniczyć w tym święcie. Tam byłam przyjmowana do wspólnoty. To było moje zadanie domowe na terapii, żebym poszła na meeting i potem na kolejnych zajęciach zdała relację z tego meetingu. Mhm. No i ta praca domowa trwa do dziś. Ja od razu, jak przyszłam na meeting, to wiedziałam, że tu zostanę. Mi się bardzo spodobało. Przede wszystkim spodobało mi się, to pierwsza rzecz, która mnie zachęciła, to koncepcja Boga, która się tam pojawiła, i ogromna tolerancja. To, że tam nie ma nienawiści do osób, które wierzą w co innego. W zasadzie nie ma znaczenia, kto w co wierzy. Ważne, żeby tą swoją siłę wyższą miał. I to było dla mnie niesamowite. Ja nie widziałam jeszcze takiej wspólnoty, w której wszyscy są razem, mimo że każdy może mieć swoją siłę wyższą.
Swój świat.
I to było dla mnie coś wspaniałego. Coś, co mnie właściwie przytrzymało przy wspólnocie. I choć moja droga była długa i dosyć trudna, bo ja najpierw odbyłam 5 terapii, w tym 2 terapie zamknięte. Dopiero potem, w międzyczasie chodziłam na meetingi, ale nie dawałam sobie rady, więc musiałam się zamykać w szpitalach. Dopiero w momencie, kiedy zaczęłam realizować program na moich pierwszych warsztatach 12 kroków, rozpoczęło się prawdziwe trzeźwienie. Ja jestem prawie 3 lata we wspólnocie, natomiast trzeźwiejącym człowiekiem jestem od ponad roku. Miałam niedawno swoją rocznicę. Jest to wspaniały czas na programie, gdzie moje życie zmieniło się diametralnie. Moje życie, moje nastawienie do siebie, do ludzi. To jest wspaniała przygoda, przygoda życia i przygoda na całe życie. Ja się cieszę, że miałam możliwość rozliczyć się ze swoją przeszłością w tych poprzednich krokach, między innymi w kroku 4, dowiedzieć się, dlaczego jestem, jaka jestem i w pewnym sensie zaakceptować siebie na nowo, odzyskać poczucie wartości, właściwie zacząć je budować. Odzyskałam wtedy godność. I dla mnie po kroku 4, krok 10 jest w zasadzie nagrodą, bo ja już nie rozliczam się z tym, co było. Teraz jestem na bieżąco. na bieżąco. Już nie muszę sprzątać tego pobojowiska.
Ma to pani już za sobą.
Tak, teraz jestem na bieżąco i staram się, żeby było czysto.
Przypomnijmy numer telefonu, przy którym ktoś dyżuruje, bo być może państwa teraz opowieści, świadectwa, szczera rozmowa sprawią, że ktoś zechce jednak podnieść słuchawkę. To znaczy teraz nie musi podnosić, wybrać numer telefonu zazwyczaj. To numer...
Zachęcamy do połączenia 538-896-076.
No i jeszcze jest drugi numer. 801-50-1022. To jest radiowy telefon zaufania. Rozmowy odbywają się poza studiem na ucho. Gdyby ktoś z państwa chciał teraz zadzwonić i porozmawiać z Dorotą, Piotrem bądź Andrzejem.
Przystanek noc.
To właśnie nocą można szczerze o różnych ważnych sprawach, o zakrętach, z których się wychodzi na prostą. Któż ich nie pokonuje? Tyle tylko, że często sami nie wiemy, jak wiele możemy zmienić. Tylko potrzeba, to do tego często wracacie, kiedy odwiedzacie nasze studium. Mówię do ciebie, Andrzeju, bo państwo są po raz pierwszy. Że trzeba znaleźć w sobie siłę i odwagę i Bóg wie co jeszcze. Ale to jest taki moment, kiedy no właśnie choćby warto wykonać ten telefon, bo to przecież anonimowo można porozmawiać z kimś, kto czuje podobnie, kto zna problem. I często od tego się zaczyna, bo pan, panie Piotrze, był na terapii i tak trafił na mnie.
Tak, zgadza się.
I pani miała zadanie i też trafiła na meeting. Została od razu. Ale jak wiele osób w tym studiu opowiada, że owszem, byłem, ale raz poszedłem. Potem skłamałem, bo musiałem. A potem poszedłem, bo musiałem. A potem już nie poszedłem. Jeszcze nie był to ten moment. Czyli trzeba mieć szczęście, żeby zostać. Trzeba przeżyć coś takiego fajnego jak pan. Kiedy poczuł pan to ciepło i ktoś ustąpił panu miejsca? Poczuł się pan wtedy zaopiekowany?
Tak, poczułem się zaopiekowany. To było inne niż wszędzie, bo zazwyczaj według doświadczeń ze swojego życia wcześniejszego, bo mówiąc o wspólnocie, to zaczynam nowe życie. I zacząłem nowe życie. No zazwyczaj przychodząc na jakiekolwiek zebrania, wiece czy cokolwiek, no tam, gdzie ktoś już siedzi, no to
siedzi.
Przepraszam, ale szukaj sobie miejsca, prawda? Ja tu byłem pierwszy, no a tutaj, kurczę, tu ktoś sobie kawę pije, przepraszam, ale sobie kawę pije, tu ktoś sobie herbatę pije. Wszyscy fajnie się do siebie odzywają.
Życzliwie.
Każdy się cieszy, tak. I ja tak sobie pomyślałem, kurna, pijoki tak żyją?
Niemożliwe, tak?
No tak.
A to prawdziwe życie.
I w ogóle.
Może być. Tak może być.
No i tak, dzisiaj doświadczam właśnie.
Powiedział pan o sile wyższej, o odnalezieniu Boga, bo bardzo często także, kiedy słucham różnych świadectw, to zazwyczaj nie sprawiło to panu problemu.
Nie, ja wierzyłem od zawsze, wierzyłem, tak byłem, zostałem tak wychowany w sumie przez mamę, przez babcię. Od religii odsunąłem się już wcześniej, we wczesnej młodości.
Ale dzięki temu, że była ta świadomość i wiara, to łatwo było wrócić.
Tak, tak, to prawda. Mimo, że może ja to dziwnie sygnalizuję, że tą swoją wiarę i ją okazuje może w dziwny sposób, no to jest mój sposób. Tak?
To jest pańskie wsparcie, siła. W realizacji programu również. Bo każdy krok, już jest dziesiąty, tutaj wędrowaliście po kolei, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Także wysłuchaliśmy tu już bardzo wielu różnych trudnych opowieści, takie, które sprawiły, że zresztą zawsze, w każdą ostatnią środową noc wraca zdanie, że to jest program właściwie dla wszystkich. że świat byłby zupełnie inny i piękniejszy, gdyby tak ludzie chcieli się zatrzymać na tych krokach.
No ja
12
często,
krokach, ja często... wszyscy naokoło.
Wielki księdze jest takie zdanie.
Proszę do mikrofonu, panie.
Wielki księdze jest takie zdanie, że realizacja programu 12 kroków lub śmierć to nie zawsze jest łatwa alternatywa. Czasami łatwiej jest wybrać śmierć, jak podjąć się tej pracy nad sobą. Często mówię o tym, że praca nad sobą jest cięższa, jak rozładowywanie wagona węgla.
Bo to się jakby rodzi, odradza nowy człowiek. To rozumiem w takich kategoriach.
W takich kategoriach.
Bo to musi odejść tamten chory, stary, tak, żeby urodziło się coś nowego.
No i
zupełnie nowego. Czyli odradzacie się od nowa.
I nam nie jest łatwo podjąć tą decyzję. Zresztą my lubimy łatwe i szybkie rozwiązania. Ja lubiłem szybkie rozwiązanie. Mam problem? Idę do sklepu i problem rozwiązany. Mam radość? No to trzeba to uczcić. Mam gdzieś jakieś zakłopotanie? No na kłopoty to jest moment rozwiązania, nie? A tutaj program 12 kroków, no niestety nie zrobię z dnia na dzień. Nie zrobię z dnia na dzień, nawet ja to byłem powstrzymywany przez swojego tego sponsora, że
bardzo się spieszyłeś, chciałeś szybko.
Jak zobaczyłem po pierwszym dniu, co się ze mną stało, a to było, dla mnie to był cud. Cud, ja przespałem całą noc normalnie, a ponad 20 lat nie spałem normalnie. Przespałem normalnie i na drugi dzień miałem jeszcze sytuację, że zamiast skląć, jak to zwykle robiłem, człowieka, to się za niego pomodliłem. W sensie nie mówiłem modlitw żadnych, tylko mu dobrze życzyłem. To była moja modlitwa. I w moim sercu, w moim umyśle nagle przyszła zmiana. Że, kurczę, tak niewiele trzeba, żeby spojrzeć na drugiego człowieka z miłością. Na siebie z miłością, bo ja zobaczyłem, ile mi to dobra robi. Mi dobra robi. A to wcale nie jest takie proste do zobaczenia. Ja dostałem łaskę.
Ty poczułeś, że też lubisz siebie, tak?
Już? Ja siebie kocham dzisiaj. Tak.
Dziś, tak.
Dzisiaj
ale
siebie
wtedy
kocham.
Poczułeś, wtedy poczułeś, że się lubisz.
Wtedy jeszcze nie poczułem, że się lubię. Natomiast, że warto to robić. Że warto to robić, bo nie krzywdzę, to jest raz. A dwa, ja się dobrze z tym czuję.
No pewnie, każdemu dobrze życzysz, to sam też jesteś szczęśliwy.
Dokładnie.
Pani Doroto.
Na programie dzieją się cuda, ja też jestem tego przykładem. W moim przypadku to właściwie te cuda zaczęły się dziać jeszcze przed programem, na sugestiach od sponsora, kiedy zaczęłam nawiązywać relacje z innymi alkoholikami. No ja niestety miałam bardzo ciężką do przejścia obsesję picia. Nie byłam w stanie sobie z nią poradzić. Walczyłam długo z tym. Myślę, że to najgorsze stadium około 2 lata. Rok stałych terapii. I właściwie program był dla mnie ostatnią deską ratunku. Ja go nie chciałam. Nie chciałam go realizować. Nie chciałam tego wywlekać. Nie ufałam do końca też. We wspólnotę węszyłam jakiś podstęp. Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że nie mam już innego wyjścia i spróbuję. I to było niesamowite. Niesamowite było dla mnie to, że obca mi osoba chce mi pomóc. Na początku nie wiedziałam dlaczego. Potem to zrozumiałam. Teraz sama mogę to robić i widzę, jak wiele mi to daje. Ale ten cud wydarzył się u mnie bardzo szybko na programie. Nie wydarzyło się to podczas terapii z jakichś przyczyn. Tutaj się to wydarzyło. Moja obsesja picia zniknęła z dnia na dzień. I nie pojawiła się od ponad roku. Natomiast wcześniej u nas mówimy, że wytrzymujemy 24 godziny. Interesuje nas tu i teraz bez alkoholu. Natomiast ja nie byłam w stanie wytrzymać 15 minut bez alkoholu. Więc 24 godziny to było dla mnie poważne wyzwanie. A w pewnym momencie to po prostu zniknęło.
Po prostu zniknęło.
Tak. Obsesja sięgania po alkohol zniknęła. Oczywiście pozostał szereg innych problemów emocjonalnych,
no wiadomo,
które...
bo choroba alkoholowa to
oczywiście
nie tylko zaprzestanie picia.
Więc to był początek pracy w zasadzie, odstawienie kieliszka, pracy nad emocjami, pracy nad nawykami, zmianą swojego zachowania, działania. Właściwie przerzucenie się z myślenia na działanie. Tym się właśnie różni moim zdaniem taka diametralna, główna różnica między terapią a wspólnotą jest to, że na terapii staramy się zmieniać swoje myślenie, żeby za tym szła zmiana działania.
Życie.
Natomiast wspólnota stawia wszystko na głowie, jest na odwrót. My mamy działać po to, żeby nasze myślenie się zmieniało i to jest niesamowite. I to działa. W moim przypadku to zadziałało. Właściwie pułapką największą dla mnie było to ten mój egocentryzm i stałe życie właściwie w mojej głowie. Ja się odseparowałam od rzeczywistości, od ludzi. W pewnym momencie można powiedzieć, że prowadziłam alternatywne życie w swojej głowie. I to było bardzo przykre. W momencie, kiedy żyłam jedynie skupiając się na sobie, w takim totalnym egocentryzmie, z którego w zasadzie chyba z dzieciństwa nie wyrosłam, czyli nie dojrzałam emocjonalnie. Dopiero kiedy się z tego zaczęłam powoli wyrywać, poczułam się szczęśliwa. W zasadzie w momencie, kiedy byłam skupiona tylko na siebie, byłam bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Kiedy ta perspektywa się poszerzyła na innych ludzi, to myślę, że pierwszy raz w życiu w zasadzie
doznała
mogłam...
Pani radości.
Tak, takiego prawdziwego szczęścia. To jest niesamowite. Ja nigdy bym nie uwierzyła, chyba gdybym sama tego nie sprawdziła. Słyszałam wiele świadectw. Natomiast no to trzeba przeżyć.
No pewnie.
Bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. I tak jak było mówione, 12 kroków rzeczywiście jest dla każdego. Ja czasami żałuję, że bliskie mi osoby, które nawet nie są alkoholikami, nie przeszły tego programu, po prostu lepiej by im się żyło.
No tak, o tym właśnie mówiliśmy przed chwilą.
To jest dla osób, które mają problemy emocjonalne, duchowe, też wspaniałe narzędzie do zmiany, do zobaczenia prawdy, bo w zasadzie po to jest ten program, żebyśmy stawali w prawdzie.
Piękne świadectwo. Dzięki. Panie Piotrze, chce pan coś jeszcze od siebie dodać?
No tak. Ja to swoje żonie bardzo często mówię, żeby sobie zaczęła robić 12 kroków, bo nie dorosła jeszcze emocjonalnie czasami. Tak
myślę, że każdemu z nas by się przydało te 12 kroków. Ale w tym pierwszym kroku, który przypomina nieustannie, też mówicie zawsze, że przy stawianiu każdego kroku wciąż trzeba pamiętać o tym pierwszym, najistotniejszym, o tej bezsilności wobec czy alkoholu, czy innych środków, prawda? Czy innego powodu pracy nad sobą. Bo taka charakterystyka choroby alkoholowej, no to cały zestaw zaprzeczania, tej iluzji, tego wszystkiego, to trzeba czasu, żeby to zaczęło nabierać innych barw. No i pracy solidnej, tak?
No tak, w moim przypadku.
Już po tym pierwszym meetingu, rozumiem, sam pan poszedł na kolejny z własnej nieprzymuszonej woli.
No tak nie do końca. Jeszcze się broniłem. Moja osobowość nałogowca, mająca szereg swoich wad, tak, to kreowała, że no nie, że ja jeszcze sobie dam radę. Że ja sobie poradzę. Tak, że nie, dobra, ja już jestem trzeźwy, nie piję, to jest grunt, tak, jestem po terapii, mam papierek. Kto mi udowodni, że piję, nie? No i no cóż, no moje ego i tak dalej tam hulało. Nadal mam przebłyski właśnie takiego egocentryzmu, że wszystko skupia się na mnie, ale mój sponsor bardzo dobrze pracuje ze mną, tak, i siłą czasami dosłownie wypycha to moje ego na kartkę.
Często mówi się, że sponsor to taki przewodnik, taki człowiek, który towarzyszy państwu podczas tej wędrówki przez te 12 kroków, ale tak towarzyszy subtelnie, tak, przewodzi, jakby był już sam przeszedł ten program.
Różnie to wygląda. Ja mam akurat porównanie, bo miałam dwóch sponsorów.
Mm-hmm.
Tak, tak. Pierwszy raz myślę, że to tak miało być, że trafiłam na sponsora, który był bardzo surowy, stanowczy i bardzo wymagający. I Bogu dziękuję za to, że tak się wtedy stało, bo ja po prostu w innym przypadku próbowałabym manipulować, oszukiwać. Mm-hmm. potrzebowałam silnej ręki. Silnej ręki i takiego wsparcia na co dzień. I to właśnie oferowała mi sponsorka, poza oczywiście wiedzą, doświadczeniem. Właściwie dopiero ja byłam w stanie zaufać tak w pełni na czwartym kroku, kiedy w zasadzie opowiedziałam całe swoje życie ze wszystkimi wstydliwymi, przykrymi zdarzeniami tej osobie i miałam odczucie, że ona mnie nie ocenia. Myślę, że rzeczywiście tak było. W tym momencie mam inną sponsorkę. Teraz jakby śmieję się, że to taka też nagroda dla mnie. Mam sponsorkę, do której chętnie dzwonię i ostatnio podziękowała mi za to, że jest ze mną, bo stale gdzieś rozmawiamy, mimo że jakby program jest skończony oczywiście, żyjemy nim dalej, ale pracowałyśmy na nim, to moja sponsorka nadal jest i w tym momencie, jak mam już swoje podopieczne, to mam się do kogo zwrócić. Także nie wyobrażam sobie tego, żebym ja mogła pomagać
innym.
Takie
duże wsparcie.
Tak, żebym mogła pomagać innym, nie mając takiego wsparcia, kogoś do konsultacji w momencie, kiedy nie wiem, jak się zachować w danej sytuacji, jak pomóc. To taka osoba zawsze jest.
To jest ważne. Andrzeju, czas na słowo dla ciebie, bo patrzę na zegar. Jeszcze chwila została naszej rozmowy. Wróć do tego 10. kroku.
Dzisiaj tak patrzę na ten 10. krok. Tak jak tutaj Dorotka powiedziała, z wdzięcznością. Mam świadomość tego, że wszystko to, co dzisiaj jest, ono jest, takie jakie jest. I ja to jestem w stanie zobaczyć. W kroku 4 zobaczyłem swoją przeszłość, a w kroku 10 widzę teraźniejszość obecną. I dla mnie dzisiaj przyznawanie się do popełnionych błędów, no dalej nie jest łatwe. To nie jest tak, że wytrenowałem się i już teraz jestem specjalistą, nie popełniam błędów. Błędów popełniam mnóstwo. Natomiast staram się, może nie, nie staram się, nie siedzę z nimi. Nie siedzę z nimi, bo ja mam świadomość, co mi to robi. To nie znaczy, że jak będę, nie będę się z nimi rozprawiał z tymi swoimi błędami, to, że pójdę się napić. Bo tak to nie działa. Natomiast wrócą te wszystkie moje zachowania, które to się znowu zacznie...
To się znowu zacznie problem.
Problem się zacznie taki, że znowu będzie to moje zachowanie takie, jakie było. Czyli słowem, czynem, zaniedbaniem będę po prostu niszczył drugiego człowieka i samego siebie. A dzisiaj jest mi za dobrze, naprawdę jest mi za dobrze, żebym chciał to zniszczyć. Dzięki temu, że właśnie, że trafiłem do wspólnoty anonimowych alkoholików, tam trafiłem dzięki swojej terapeutce, to przyznaję się bez ogródek, to ona mi od pierwszego dnia mówiła, że tam jest rozwiązanie dla ludzi takich jak pan. Terapia się skończy i sobie pan może nie poradzić.
Miałeś świadomość, że trzeba kontynuować.
Ja nie poszedłem tam po to, żeby sobie pomóc, bo ja nawet na terapii nie byłem alkoholikiem.
Wypierałeś wszystko.
Ja wypierałem wszystko i tak właściwie to właśnie słuchanie...
I sam sobie przecież mogłeś pomóc, prawda? Po co ci...
Kurczę, ja w ogóle w tej swojej genialności, w tym swoim zapatrzeniu się na siebie, jak jestem boski, to mało się nie zabiłem po prostu. Mało się nie zabiłem. Ale to właśnie tak. Ta kobieta, która była moją terapeutką, to młoda kobieta, umiała podejść do mnie w taki sposób, że zaprosiła mnie do czegoś takiego, że wprowadziła mnie, obiecały mi po prostu, że pójdę na ten meeting. Ale żeby na niego pójść, to też właśnie. Ten 10. krok dzisiaj mi pokazuje te moje lęki, te moje strachy, te moje, tą moją złość.
Niczym nie uzasadnia,
te moje urazy. Mhm. A wtedy ja miałem iść na ten meeting, obiecałem kobiecie, że pójdę, ale mój lęk mi nie pozwalał.
To tak jak pan Piotr mówił, że stał pod tymi drzwiami i padał deszcz, i po co tam miał wejść? Przecież się spóźnił. To straszna rzecz.
No to ja się nie spóźniłem.
A co
nie
to za straszna rzecz, spóźnić się na meeting? No żadna, tak? Albo nawet na spotkanie można. Dziś już pan to wie. Wejść, przeprosić za spóźnienie i znaleźć się.
Ale wspólnota daje jedno rozwiązanie.
Siłę. Taką?
Wsparcie.
Wsparcie.
Tak, siły nie daje. Bo znaczy ja mam siły tyle samo, co dzisiaj kolega spod budki z piwem. Tyle samo mam siły. Natomiast jest to wsparcie.
Mhm. I ja, że możesz zadzwonić.
To wsparcie polega na tym, jak dzisiaj sobie z czymś nie radzisz, to poproś drugiego człowieka o pomoc. I to jest to wsparcie, bo tam to wsparcie dostanę. Ja całe życie byłem, tak powiem, hodowany w taki sposób, że ja mam sobie sam ze wszystkim poradzić.
Taka Zosia Samosia, tak jak Dorotka mówiła.
Nie ma takiego człowieka.
Głównie sama pani na siebie stawiała?
Tak, tak było na początku. Nie ufałam ludziom, więc też nie chciałam korzystać z ich pomocy. Też w pewnym momencie sądziłam, że wiem lepiej. Ale to nie była prawda. Bałam się też wielu rzeczy. Bałam się konfrontacji z samą sobą, z tym, co właściwie... Bałam się tej pracy, która mnie czekała, pracy nad sobą. Moja terapeutka mówiła, że to jest bardzo trudna praca, ale zawsze jest. Mhm. Więc ona będzie na całe życie. I w tym ten 10. krok, ja wiem, że wiele osób się boi tego 10. kroku. Ja też się go bałam. Bo komu się chce codziennie roztrząsać swoje błędy? Natomiast ja mam w tym momencie inne podejście. Chciałabym wszystkich zachęcić, którzy się obawiają tego kroku albo w ogóle wejścia na program w związku z tymi krokami, żeby się tego nie obawiali. Została zmieniona nawet tekst w Wielkiej Księdze. Na początku był to nazywany obrachunek moralny, teraz jest to inwentura moralna. Dlaczego? No tutaj jest pewna różnica znaczeniowa. Chodzi o pewien spis, tak jak towarów w sklepie, tak tutaj. Spisujemy po prostu,
dajemy
sobie, tak, robimy remanent po prostu. Remanent sumienia. Co było, co należy pozostawić, co należy wyrzucić.
Oczyścić.
Tak, nie chodzi o to, żeby się taplać w poczuciu winy i wstydu, tylko żeby wyciągnąć konstruktywne wnioski. Jeżeli w ten sposób do tego podchodzimy, jako do pewnego zadania, jest dużo łatwiej i rzeczywiście można osiągnąć fajne efekty. I nie bać się tego codziennego obrachunku moralnego. Codziennie jestem egocentryczna, codziennie mam jakieś urazy, codziennie się lękam. Bywa, że jestem nieuczciwa. Widzę to i wiem, że to będzie, ale w zupełnie innym stopniu. Ja teraz jestem w stanie się z tym zmierzyć codziennie.
Że ten program, powiedzieliście państwo, jest zupełnym przeciwieństwem, tak, terapii, że jakby patrzy na człowieka z zupełnie innej strony. Po 22 tutaj wracali do twórców. Między innymi Lucynka mówiła o tym genialnym sposobie na to, żeby poczuć, że człowiek żyje, że życie jest piękne, że warto.
To prawda.
Rano wstać, tak, otworzyć oczy i cieszyć się po prostu zwyczajnie, że świeci słońce.
Terapia jest dobra. Ja uważam, że jest to bardzo dobry sposób. Natomiast w moim przypadku był niewystarczający. Ja nadal korzystam z terapii indywidualnej, ale w momencie, kiedy wstąpiłam do wspólnoty i zaczęłam działać w tej wspólnocie, realizować program, to wtedy wszystkie klocki były już na miejscu. I teraz najbardziej mogę korzystać z tego, czego się dowiedziałam na terapii. Bo mam tą siłę do działania, którą właśnie dostałam we wspólnocie. Ona się tutaj pojawiła. I teraz mogę korzystać z tego, czego się dowiedziałam na terapii. Wcześniej nie miałam siły tego realizować.
Panie Piotrze, co by pan powiedział komuś, kto być może jest po drugiej stronie radioodbiornika i ma duże wątpliwości? Czy przypadkiem może już myśli o tym, ma problemy, a nie umie przekroczyć tego progu? Meetingu, nie wiem, telefonu.
No co ja bym mógł powiedzieć, że też myślałem, zanim postawiłem ten krok i pociągnąłem za klamkę, żeby otworzyć ją i wejść tam na tą salę, więc te obawy, lęki na pewno się pojawią, ale warto jest tam wejść i zobaczyć. Ja przynajmniej wszedłem zobaczyć, czy coś się zmieni. No i się zmieniło.
Warto. Andrzej?
Bardzo mi przykro, że nie możesz zobaczyć efektów działań, których nie wykonałeś. Mm-hmm. Jak ten lęk się pojawia, to znaczy, że to trzeba zrobić. to nie jest skok w przepaść. To jest pójście do drugiego człowieka. Może właśnie twoja obecność pomoże temu drugiemu człowiekowi. Tak działa ta wspólnota. Bill, jeden z założycieli, nie przyszedł do Boba po to, żeby pomóc Bobowi, tylko przyszedł po to, żeby Bob jemu pomógł. Mimo, że ten był trzeźwy, a ten pijany. I stworzyli taką wspólnotę, która dzisiaj działa w ponad 160 krajach. Działa praktycznie na całym świecie. Realizują ten program ludzie. Dzisiaj te 12 kroków jest wykorzystywane we wszystkich wspólnotach 12-krokowych. A stworzyli ten program w sumie pierwszych 100 alkoholików tak właściwie. Nie? Ludzie, którzy zaczęli walczyć o to, co jedyne posiadali, o swoje życie. I dzisiaj nic się nie zmieniło. Dzisiaj dalej walczymy tylko o swoje życie. Bo to jest jedyne, co mamy. Życie. I aż.
Pani Doroto, proszę przypomnieć numer telefonu. On co prawda jeszcze tylko przez 5 minut jest do Państwa dyspozycji. Chyba, że ktoś zadzwoni, to pewnie rozmowa się przedłuży. Ale nie tylko dziś do północy, bo codziennie od 18, tak?
Dobrze? Do 21 codziennie, dzisiaj do 24. Ten numer to 538 896 076.
I to jest taki właśnie telefon zaufania AA, codziennie z sobotą i z niedzielą. Czyli nie od poniedziałku do piątku, tylko naprawdę codziennie.
Tak, codziennie.
Można zadzwonić i skorzystać z czyjejś obecności. I to wsparcie, o którym tu mówiłeś, Andrzeju, poczuć na własnej skórze. No, warto pokonać lęk. Serdecznie wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, a mogliby, do tego zachęcamy. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy.
Czas się rozstać. 23:56. Zbliża się północ. Dorota, Piotr, Andrzej. I teraz, czy dobrze pamiętam, jest sposób i...
Radość.
Radość życia. Jeszcze na koniec poproszę...
Frasati.
Frasati.
O, proszę. Na koniec poproszę modlitwę o
pogodę
ducha dla naszych słuchaczy, bo to taka piękna modlitwa na dobranoc.
Wspólnie wszyscy.
Proszę bardzo.
Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
No właśnie, żeby posiadać tę mądrość, by odróżnić jedno od drugiego, a tymczasem spokojnej nocy życzymy Państwu. Piotr Wierzchoń, Ewa Dados.
Spokojnej nocy.